Kolejne studium, listu Hebrajczyków, autor adresaci, skończony rozdział 7, przed nami 8. Co wiemy o autorze i adresatach?
Że są Żydami. To wynika z wersetu, który mówi, że ich... że do ojców ich przemawiał Bóg przez proroków.
Uwierzyli w Pana Jezusa. Są uczestnikami Nowego Przymierza.
Tak.
Adresaci na początku wydawali owoc wiary, ale
zaczynają się cofać.
Tak, przestali trwać, zaczęli co?
Brakuje im cierpliwości, są ociężali.
Są nadal jak dzieci.
Potrzebują.
Czego potrzebują?
Stałego pokarmu.
Potrzebują napomnienia i powrotu do nauki o sprawiedliwości, którą już poznali, ale się cofnęli.
Adresaci są też uświadomieni przez autora, że mają kotwicę, której mają się trzymać.
Tak.
Ja też.
Do czego? A w którym to jest rozdziale?
Nie doszło.
No, ale była obserwacja ogólna,
tak? To jest
no, co jeszcze pamiętacie? Czym są zagrożeni?
Odpadnięciem od wiary z powodu tej ociężałości.
Z powodu tej ociężałości?
Z powodu tego, że jest zagrożenie, że cofną się do Starego Przymierza. Cofną się do świątyni, cofną się do kapłaństwa, tak? Tego tutaj na ziemi. Jest takie zagrożenie. Bardzo możliwe, że z powodu też prześladowań, które mogą na nich przychodzić. Wtedy, to w niedzielę też o tym wspominaliśmy, wtedy prześladowania znikną. Więc jest takie zagrożenie, że będą próbować połączyć nowe przymierze ze starym, zapominając, że nowe jest lepsze.
Że nowe w zasadzie zastępuje stare.
List mówi o tym, że jest lepsze niż stare zanim.
Tak?
Autor też uświadamia, że adresatów, że są ospali i leniwi. Żeby po prostu nie drętwieli, tak? Żeby byli czynni. Wierzę, żeby trwali.
Czy w tych 7 rozdziałach, które przestudiowaliśmy, widać, dlaczego oni są tacy, czy nie widać? W tych 7, które już przestudiowaliśmy. Czym mają największy problem?
W zrozumieniu tego, co się im...
Co?
W zrozumieniu tego, co się im tłumaczy. I w pojmowaniu.
Tak, a konkretnie?
W Pana Jezusa, jako arcykapłana.
Tak.
Tak.
Ich. Bo Pan Jezus jest ich arcykapłanem, bo oni...
Zaczynają wątpić...
Że to wystarczy.
Tak.
Dokładnie. Zaczynają wątpić w dzieło i osobę Jezusa Chrystusa w Nowym Przymierzu. To zaczynają wątpić. Dobrze. To w takim razie czytajmy rozdział 8 i będziemy patrzeć, co jest w 8. Przeczytajmy sobie rozdział 8. Wojtek jeszcze napisał: są Żydami, uczestnikami Nowego Przymierza, lepszej nadziei, arcykapłanem jest Jezus Chrystus, otrzymali Ducha Świętego, wydali owoce swojej wiary, z jakiegoś powodu ich wiara zaczęła gasnąć. Mhm. Czytamy rozdział 8. Kto będzie czytał rozdział 8? Proszę.
A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego największego kapłana,
najwyższego,
przepraszam, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich, mówi: oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich serce. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
Dobrze, czy mamy tutaj coś o autorze i adresatach?
Mają najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach.
Tak, mają najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu w niebie. Takiego mają arcykapłana. To trzeba zapisać. Jak myślicie, dlaczego autor o tym mówi?
Z powodu może tych zagrożeń w kierunku świątyni, tak?
Wykazuje różnicę właśnie.
Właśnie.
No. Z kapłanem, a tam tym, że tam żyje.
Jak jeszcze myślicie? Dlaczego? Cały list porównuje Nowe Przymierze i Przymierze z Synaju. Przymierze lepsze, te, które bliskie jest zaniku. No. Co robił kapłan najwyższy?
Kiedy chodzi raz w roku do miejsca najświętszego, by oczyścić cały lud grzechu.
Potem co robił?
Stawiał się za ludem całym.
Potem co robił?
Składał ofiarę.
Potem co robił?
Wychodził z tego miejsca najświętszego.
I co
tak,
robił?
Wychodził.
Powtarzał to co?
I co,
i co robił? Nie, jak wychodził, to co robił?
Musiał
wziąć szatę.
Musiał
wziąć szatę, tak.
No i co dalej robił?
Zmienić szatę, wyjść ze świątyni, po złożeniu tam wszystkich innych ofiar, które w miejscu świętym.
A ten?
Zasia, a ten już zrobił jedną rzecz i więcej już
zasiadł po prawicy tronu w niebie. Tamten nie zasiadł. Tamten wracał do codziennego życia i za chwilę sam znowu musiał ofiary składać. A ten siedzi cały czas po prawicy tronu w niebie. Ten najwyższy kapłan. Dlatego tu jest taki nacisk na to położony. Tylko, że w czym jest problem? Tamtego można było... Tego?
Nie widać.
Dlaczego?
Bo jest po prawicy tronu.
Okej, jeszcze dlaczego? A dlaczego nie może zasiąść tam, w tej świątyni?
Bo umarł i zmartwychwstał.
Nie, dlatego, że nie jest z rodu Arona.
Mhm. A, dobrze.
I co jest ważne, tego kapłana nie widać. On jest większy, ale go nie widać. Zauważcie, że adresaci cały czas są pobudzani do wiary. Oni otrzymują informacje, których nie można oczami zweryfikować. Nie da się zweryfikować, że Jezus siedzi po prawicy tronu. Wybrani go tylko widzieli, tak? Kamienowany Szczepan go widział, ale inni nie. Więc tego się nie da zweryfikować w danym momencie, kiedy się chce. Tamtych i owszem. Dlatego oni cały czas muszą trwać w wierze. Wierzyć w to, że on siedzi po prawicy tronu. Dlatego są cały czas pobudzani do tego, żeby trwać w wierze. Przypomnieć sobie to, co otrzymali na początku. Także mają najwyższego kapłana zarówno oni, jak i Paweł. To jest ten sam najwyższy kapłan i jedne, i autora, i adresatu. Tak? Który zasiadł po prawicy tronu w niebie. Okej. Okay. To czytamy rozdział 9, tam będzie troszkę więcej.
Co dalej? Pierwsze przymierze miało przepis o służbie Bożej oraz ziemską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, którego w pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza całą pokryte złotem, w której było złote naczynie z manną, laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnie. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić. A odkąd zostało to tak urządzone? Do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniące służbę Bożą. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan. I to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczysty, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego...
Czytaj tak jak...
Jak będziemy czytać na razie?
Tak, tak jak jest. Tak.
Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego Testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament. Dlatego i pierwszy testament nie był zapoczątkowany bez krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Okej.
Okay. Mówi już ten testament trochę z ust wychodzi, no ale...
No, jak czytacie testament i ktoś uważnie czyta, i ktoś analizuje, co czyta, to też dostrzeże, że pierwszy testament w paru zdaniach staje się przymierzem. Nie wiadomo czemu. Aby za chwilę znowu stać się testamentem. Więc warto to sobie analizować i zobaczyć, jak tłumaczenie jest koślawe w tym miejscu i jak niespójne. Ale my sobie to będziemy jeszcze omawiać dodatkowo, dokładnie. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli na ten rozdział, co on mówi o autorze i adresata. Tak? Co ten werset, co tam jest napisane?
Krew Chrystusa oczyszcza ich sumienia.
Tak, krew Chrystusa oczyszcza ich sumienia z martwych uczynków. Dzięki temu mogą służyć Bogu żywemu. No nie, jeszcze wcześniej. No, gdzie mamy jeszcze? 15 werset. No co mamy w 15?
Otrzymali obietnicę wiecznego
dziedzictwa. Są powołani do wiecznego dziedzictwa. To prawda. I teraz te dziedzictwo tutaj może być również jednym z powodów, że jest użyte słowo testament. Dlatego, że dziedziczy ten, co tam ktoś umarł i rodzina po nim dziedziczy. Dzisiaj też tak mówimy, tak? No ale żeby ona po nim dziedziczyła, to musi mieć zapisany testament, spadek dostać. Tak? I to jest właśnie bardzo niewykluczone, że to jest właśnie ten problem, że ktoś, tłumacząc ten tekst, nie ogarnął kwestii dziedzictwa w Nowym Przymierzu. Co to za dziedzictwo? Czy to jest kwestia spadku? Czy to jest kwestia jakiegoś innego dziedzictwa, z czego ono wynika? Że ci, którzy są otrzymali w dziedzictwo, więc chciałbym to wstępnie tylko zasygnalizować, żebyście zobaczyli sobie w Hebrajczykach 6:17, co jest napisane. 6:17, co tam jest?
Dziedzicem obietnicy.
Słucham?
Dziedzicem obietnicy.
Dziedzicami obietnicy się stali. Czyli oni dziedziczą obietnicę. Są dziedzicami obietnicy. A cóż to jest za obietnica? Zobaczcie, Rzymian, 8 rozdział. Bo oczywiście będziemy sobie czytać wszystkie fragmenty, również te z pierwszej Mojżeszowej. Ale tutaj Rzymian, 8 rozdział, 13 do 17 wersetu, jeśli przeczytamy, to zobaczcie, z czego wynika dziedzictwo.
Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziedzicami Bożymi.
Dziećmi
Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni.
No i teraz zobaczcie, co jest bardzo ważne tutaj. Kto jest dzieckiem Bożym?
Ten, kto ma ducha.
Ten, kto ma ducha. Tak.
Usynowienie.
Ten jest dzieckiem Bożym. A jak jeszcze nie ma ducha, to jest dzieckiem Bożym?
Nie.
Nie. Więc żeby być dzieckiem Bożym, to trzeba mieć ducha. Tak? Czy to Żyd, czy Grek. I to już mówiliśmy w liście do Rzymian. Nawiążemy jeszcze do tego. Ale następne, zobaczcie, co ten fragment mówi, jeśli jesteśmy dziećmi,
to dziedzicami Boga.
Czyli na jakiej podstawie stajemy się dziedzicami?
Jak jest się dziecko?
Oto teraz przykładowo. Moja córka dziedziczy po mnie. Ale Wiktor już po mnie nie dziedziczy. Dlaczego? Bo to nie mój syn. On dziedziczy po Rafale. Tak? Rafał nie musi umrzeć, ale on dziedziczy po nim, bo to jego syn. Więc jeżeli ktoś nie jest dzieckiem Boga, to nie jest dziedzicem. Trzeba stać się dzieckiem Boga. A jak się stajemy dziećmi Boga? Na podstawie czego?
Wiary.
Zapisu przyszłego zmarłego? Nie, na podstawie zawarcia przymierza. Czyli żeby stać się dziedzicem, trzeba zawrzeć przymierze. I wtedy jesteś dziedzicem czyim?
Bożym.
To Bóg musi umrzeć, żebyś ty dziedziczył. Mamy problem, bo tam pisze Boga i Chrystusa współdziedzicami, czyli patrząc na to testamentowo, Bóg musi umrzeć, żeby Jezus i my dziedziczyli. Kompletny absurd. To jakaś bzdura. Ale ona by wynikała, jeśli potraktujemy to jako testament. Patrząc na dziedzictwo w ten sposób. Ale dziedzicami nie stajemy się na mocy testamentu tego, kto umarł, ani za pierwszym razem na Synaju tak nie było, ani za drugim. Bo Bóg żyje. On nigdy nie umiera. On żyje. Tym się różni od ludzi. Więc dziedzicami Boga stajemy się nie w momencie, kiedy Bóg umiera, a w momencie, kiedy Bóg przyjmuje nas za swoje dzieci. Wtedy stajemy się rodziną i jesteśmy dziedzicami Boga, czyli mamy dział w tym, co jest własnością Boga. Bóg ma wszystko i my też. Chrystus ma wszystko, my też, bo jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem. Dlaczego? Bo zostaliśmy włączeni do Bożej rodziny. Otrzymując Ducha Świętego. Ale żeby być włączonym do Bożej rodziny, Bóg musi z nami zawrzeć przymierze. Nie spisać testament, a zawrzeć z nami przymierze. Więc dziedzicami w tym miejscu, jeśli czytamy, to musimy pamiętać, że dziedzicami stajemy się na podstawie zawarcia z nami przymierza. I kiedy będziecie czytać ten fragment, to pamiętajcie, że on się odnosi do tego, pisze testament. On się odnosi do tego, na mocy czego stajemy się dziedzicami. Dalej wam pasuje testament?
Nie bardzo.
Tutaj problem chyba jest zdefiniowany słowa dziedzic, bo dzisiaj się go nie używa.
Tak, ale i wtedy, kiedy ten test, to było tłumaczone bardzo, bardzo dawno jeszcze, wiesz. Natomiast wtedy już były te problemy, że niektóre kwestie były tłumaczone nie z perspektywy
Nowego Przymierza, całego.
Nie do końca. Nie z perspektywy Żydów, tam co się działo, a z perspektywy obyczajności panującej w Europie. Rozumiecie? I to był problem. To był problem. Stąd pojawia się, według mnie, ten testament. Natomiast chcę, żebyście zrozumieli, bo my to będziemy wałkować kilka razy. Ale chcę, żebyście też zobaczyli, co mówią inne fragmenty Słowa Bożego. Dlaczego stajemy się dziedzicami? Gdzie w Biblii jest mowa o testamencie? Gdzie jest mowa o przymierzu? Co nam daje? Dzięki czemu dziedziczymy? Więc Słowo Boże mówi, że dziedziczymy na mocy przymierza. Nie na mocy woli zmarłego. Bo stajemy się dziedzicami Boga. A On żyje. Rozumiecie to, czy nie?
Tak.
To chodzi o to, nie żeby mówić, a tu jest przymierze, tu źle napisane. Ktoś ci powie, wytłumacz mi to. Powiedz mi, na jakiej podstawie tak twierdzisz. Co, jesteś mądrzejszy od tłumacza? I wtedy, jeżeli nie potrafimy tego wytłumaczyć, to znaczy, że sami tego nie rozumiemy. Bo jeśli rozumiesz, to nie musisz mu robić wykładu, ale ty to rozumiesz. I potrafisz wytłumaczyć, przynajmniej w prosty sposób. Tłumaczysz się ze swojej wiary. A jeśli nie rozumiemy tego, to też nie będziemy potrafili wytłumaczyć tego. Dlatego ja to cały czas przypominam. Więc mamy tak, że są powołani do dziedzictwa wiecznego z Bogiem w Nowym Przymierzu. Tak? Co jeszcze się z nimi stało? Zobaczcie w 15 wersecie. Zostali oczyszczeni z występków popełnionych za pierwszego przymierza. Tak? Zostali oczyszczeni. Co jeszcze mamy? Zobaczcie. Teraz ten 24 werset, o którym wspominaliście.
Chrystus stawia się za nimi przed obliczem Boga.
Tak, Jezus stawia się za nimi przed obliczem Boga. I znowu tutaj mamy sytuację, słuchajcie, paradoksalną w stosunku do testamentu. Jeśli była to wola zmarłego, to jak Jezus może się stawiać przed obliczem Boga, skoro obaj nie żyją? No bo sporządzili testament. Absurd goni absurd. Bóg żyje, Chrystus żyje, żyje na wieki, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga, w świątyni w niebie i wstawia się za nami. Więc adresaci mają pamiętać, że ten, w którego wierzą, żyje. Ten, w którego wierzą, żyje. Dobrze. I dotyczy to zarówno adresatów, jak i autora, Pawła. Obaj, wszyscy mają tę samą wiarę. Dobrze. To co? Czytamy rozdział 10. Zbliżamy się do rozdziałów, w których jest bardzo dużo informacji. I będziemy je sobie analizować. Jeszcze przeczytam tutaj Wojtek. Ja widzę to tak, że to nie jest kwestia tego, że Bóg musi umrzeć, ale że musi umrzeć ofiara. Tak, Wojtku, ale w testamencie ofiara nie umiera, tylko ten, który sporządza testament. Ty mówisz o przymierzu, a tekst mówi o testamencie i ja właśnie próbuję wytłumaczyć, że testament tu się w ogóle nie wpisuje w ten tekst. A to, co piszesz, jest prawdą. To krew ofiary ratyfikuje przymierze. Nawet mamy umowy, podział na Stary i Nowy Testament. To słowo testament jest przypisane do Biblii. Tak, bo ktoś je przypisał. To prawda, że żyje, ale najpierw musiał umrzeć jako ofiara. Jezus nie jest stroną w przymierzu, jest ofiarą. To też prawda, natomiast to, co piszesz, kwestionuje tłumaczenie, że chodzi o testament. Więc to wszystko prawda, to co piszesz, dotyczy przymierza. Natomiast w żaden sposób nie dotyczy testamentu, bo testament ma zupełnie inną definicję. Tam nie ma ofiar w testamencie. W testamencie jest człowiek, osoba, ktokolwiek, który zapisuje swój majątek po śmierci swojej rodzinie. Wszystko w temacie. To jest testament, nic innego nie ma. Albo wola jego, co mają zrobić na przykład z nim po śmierci. Tak? Pamiętacie testament z Biblii? Pierwszy z brzegu, który wam przychodzi do głowy. Józef, jak umierał, to co kazał zrobić? To nic innego jak testament. Po mojej śmierci, jak będziecie wychodzić, to macie moje kości zabrać. Bo ja już nie będę żył, nie będę w stanie swoich kości wziąć. Rozumiecie? To jest testament. Ale on nie żył, jak oni wzięli jego kości.
Ostatnia wola.
Ostatnia wola zmarłego. Natomiast tutaj absolutnie to się nie wpisuje w tą definicję. Dobra, możemy iść dalej. Czytamy rozdział 10.
Prawo bowiem, zabierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestanąłby je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Cała palenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej: ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa je się zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw: takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu: Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie.
Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila i przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli ktoś się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
No dobrze. To po kolei. Co mamy o autorze i adresatach?
Są uświęceni przez ofiarę Chrystusa, raz na zawsze.
Który to werset?
10.
Tak, to prawda. Kogo to dotyczy?
I autora i adresatów. Mhm.
Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę Chrystusa raz uczynioną? Co dalej mamy? XIV. Co mamy w XIV?
Uczynieni doskonałymi.
Są uczynieni doskonałymi, tak?
Jedną ofiarą.
Jedną ofiarą uczynił doskonałymi. Święceni. Jedną ofiarą doskonałymi uczynieni. Mhm. Mają świadectwo Ducha Świętego w tej sprawie. Odnośnie tego usprawiedliwienia. I to jest Słowo Boże. Tak? Czyli mają wszyscy wierzący świadectwo Ducha Świętego odnośnie usprawiedliwienia, które jest dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Czyli jest świadectwo Ducha Świętego. Dalej.
XIX.
Tak, co jest w XIX?
Że przez krew Jezusa mają wejście do miejsca najświętszego.
Tak, mają dzięki krwi Chrystusa wejście do miejsca najświętszego. Będziemy to sobie omawiać, więc cierpliwości. Bo to jest konsekwencja. Ponieważ do miejsca najświętszego kto mógł wejść?
Najwyższy, tam najwyższy.
Tak, ale nie mógł, nie mógł wejść. Jakby wszedł, to by umarł. Nawet najwyższy kapłan. Co się musiało stać, żeby on mógł tam wejść? Musiał się oczyścić. Musiał być czysty, żeby tam wejść. To jest bardzo ważne, bo ten, kto jest oczyszczony, ma wstęp do świątyni. Tak? Będziemy to sobie omawiać, bo to jest inaczej niż w przymierzu z Synaju. Tu wszyscy mają wstęp do świątyni, którzy uwierzyli. Tam tylko najwyższy kapłan. Tu najwyższy kapłan wszedł i zasiadł, ale każdy może tam wejść, kto jest oczyszczony i wierzy. Natomiast mają wstęp do świątyni. Bo zostali oczyszczeni. Dobrze, a dalej co mamy? Zobaczcie. Dwudziesty werset kontynuuje, tak, że drogą nową i żywą przez zasłonę ciała Chrystusa, więc też to jest inaczej niż kapłan wchodził do świątyni tej ziemskiej, co jest opisane w 9 rozdziale, tak? Tutaj przez zasłoną jest ciało Chrystusa. Czyli tu jest pewien obraz użyty, który będziemy sobie omawiali. Jezus otworzył nową drogę, żywą, przez zasłonę swojego ciała. Tak, dalej co pisze jeszcze? Mają znowu wielkiego kapłana. Tak, to jest bardzo ważne, że zauważcie, że to się w wielu fragmentach, w wielu miejscach od początku listu powtarza. Mamy najwyższego kapłana i jego opis. Mamy najwyższego kapłana i jego opis. Zauważacie to?
Tak.
Oni mają ciągle to przypominane od pierwszego rozdziału.
Do kogo się zwracasz?
Tak, ale im jest przypominane. A to, co się najczęściej przypomina, najczęściej jest największym problemem. Bo jak się komuś coś na okrągło wałkuje, to znaczy, że on to zapomina, bo jak komuś raz powiedział i on zapamiętał, to po co mu to przypominać? Ale jak się ciągle komuś mówi, a ciągle ktoś zapomina, jest nieposłuszny, nie rozumie, to trzeba mu ciągle, jak to mówimy, wałkować na okrągło to samo. I zauważcie, że tu autor, tak byśmy powiedzieli językiem kolokwialnym, wałkuje im to na okrągło. Bez przerwy im przypomina, kim jest Jezus. To jest problem dla nich. Oni tutaj mają problem jakiś. Z osobą Jezusa Chrystusa. Mają wielkiego kapłana. Dalej zobaczcie, 20 następny trzeci, tak? Jaką mają nadzieję? Jakie wyznanie mają? Mają wyznanie nadziei niechwiejące się. A dlaczego jest niechwiejące się?
Niezmienne są obietnice Boże.
Pamiętacie pierwszy werset 11 rozdziału?
Wiara jest pewna tego, czego się spodziewamy. Przeświadczenie.
A jak można widzieć, jeśli się, jak można wierzyć, jeśli się już zobaczyło? Więc zauważcie, że mamy, że adresaci mają niechwiejące się wyznanie nadziei. Nadziei, oni się tego spodziewają. I to jest niechwiejące się, chociaż go nie widać. Ale niechwiejące się dlaczego? Bo wierny jest ten, który obiecał. Więc im tu jest przypominane co jeszcze? Zauważcie, z czym mają problem. Co im się jeszcze tu przypomina?
Że niezmienne są obietnice.
Jaki jest Bóg? Słuchajcie, to jest problem. Oni mają luki, dziury w pierwszej Mojżeszowej, byśmy powiedzieli. Oni mają luki, oni albo nie rozumieją, albo źle rozumieją, albo nie pamiętają w ogóle momentu, kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, kiedy Bóg mu powtarza, że w Jakubie będzie błogosławieństwo, tak? Że w Twoim potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi, im to gdzieś umknęło. Oni widzą tylko to, co się stało na Synaju. I zaczynają widzieć to na powrót jako cel. A Bóg mówi, wierny jest ten, który to obiecał. A obiecał kogo? Tego potomka, tak jak Mojżesz powiedział potem. Proroka, jak ja wzbudzi wam Pan. Zauważcie, że tu jest problem z dostrzeżeniem Jezusa już na początku księgi. Dlatego wierny jest ten, który to obiecał. Bo jeżeli powiemy, my to dzisiaj czytamy, mamy Nowy Testament, tak? Mówimy tutaj tak, nowe przymierze, tak? Chcemy mówić tak, nowe przymierze mamy, nauki apostolskie. ci, którzy to czytają, to oni właśnie dostawali takie listy. Mhm. Ale dla nich weryfikatorem było co? Tora, pisma. Tora, prorocy i pisma. To dla nich było weryfikatorem, więc oni musieli tam zobaczyć, gdzie Bóg obiecał. A Bóg nie obiecał na górze Synaj. Bóg obiecał Abrahamowi. Bóg obiecał już w Edenie. Więc oni muszą zobaczyć, co Bóg obiecał i w tym mieć nadzieję, ale tego nie widać. Rozumiecie? I Żydzi, dlaczego to jest do nich mówione? Bo to są Żydzi. Oni mają obowiązek o tym pamiętać. Bo oni to mieli mówione przez pokolenia. Dlatego mają wyznanie nadziei niechwiejące się i muszą się go trzymać, zobaczcie. Ale mają to wyznanie nadziei. Mają wyznanie nadziei niechwiejące się. Zobaczcie, co jeszcze.
Autor nakłania do starania się jednych o drugich.
Tak.
Są tacy wśród nich, którzy opuszczają wspólne zgromadzenie.
Dobrowolnie. Tak, są tacy, którzy nie trwają w społeczności świętych. Zobaczcie werset 25. Co tam mamy?
No to właśnie to.
Ale co jeszcze mamy? Końcówkę zobaczcie wersetu. Dzisiaj
widzą, że zbliża się ten dzień.
On wtedy też się zbliżał. I było to widać. Nie tak, że to widać dzisiaj, a wtedy to nie. Wtedy tak samo było widać, że się zbliża. Bo każdy dzień jest bliżej spotkania z Panem. Widzicie, że ten się dzień zbliża, czyli musicie być gotowi. Bo nigdzie w Biblii nie jest napisane tekstem, że Pan zabierze świętych w tym i w tym dniu. Paweł mówi w każdej chwili. Ten dzień się przybliża. Każdy dzień przybliża nas i to może nastąpić w dowolnym momencie. Więc oni widzą, że ten dzień się przybliża, tym bardziej powinni trwać w posłuszeństwie, tak? Czyli wiedzą, że ten dzień się przybliża, rozumieją to, teraz zobaczcie dalej, 26, 27 werset. Czym oni są zagrożeni?
A tym, że będą dobrowolni grzeszyć, znając prawdę.
Wojtek jeszcze pisze, werset 22, mają oczyszczone serca od złego sumienia i ciało umyte wodą czyszczą. Można tak zapisać. Tylko ja nie będę teraz tłumaczył tego. Czym są zagrożeni? Zobaczcie.
Odpadnięciem od wiary, jak mówi 29.
Co mówi 29?
Może podepczą Syna Bożego i zbezczeszczą krew przymierza, przez którą zostali
tak, ale zbierzeni. Ja bym chciał, żebyście zobaczyli na razie, czym są zagrożeni 26-27 po kolei. Jak autor nazywa, jak Paweł nazywa zagrożenie? Zdefiniujmy je sobie.
Dobrowolny grzech w utrzymaniu poznania prawdy.
Dobrowolny grzech, rozumieśmy, świadomy. Dobrowolny grzech jakiś. Jeśli dobrowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie. Czyli zagrożeni są świadomą decyzją, jakimś świadomym grzechem. Są zagrożeni dobrowolnym zejściem z drogi prawdy, uprzednio otrzymawszy poznanie. Tak pisze Wojtuś. Tutaj nie jest napisane akurat w tym miejscu zejście z drogi prawdy, ale zaraz będziemy dalej czytać. Tutaj jest ostrzeżenie, zagrożenie przed rozmyślnym grzechem. Rozmyślnym grzechem. Dlatego ofiary za grzech już nie ma. I to jest bardzo ważne, że to jest ze sobą połączone. Jak ktoś robi notatki, to niech sobie wstępnie zaznaczy. Świadomy, ten rozmyślny grzech jest połączony z tym, że nie ma już ofiary za grzech. Więc jedno z drugim jest połączone. Ten grzech wyklucza powtórną ofiarę. Więc są zagrożeni tym. I jeżeli tak się stanie, to są zagrożeni czym? Straszliwym sądem Boga. Straszliwym sądem Boga. Zobaczcie, co dalej jest. 30 werset. Zobaczcie, że oni znają pisma. Bo Paweł się powołuje na konkretne fragmenty. Że jeżeli ktoś narusza, łamie prawo Mojżesza, to zasługuje na śmierć. Jaką śmierć?
Bez miłosierdzia.
Bez miłosierdzia, bez litości. Wyrok. Naruszyłeś prawo i musisz umrzeć. Więc powołuje się na te przepisy prawa i mówi: tutaj jest jeszcze gorzej. O ileż większej kary godzien jest ten, który zbezcześcił krew przymierza, którym został uświęcony. Więc znają Boga, wiedzą, co powiedział i mają świadomość, że Bóg będzie sądził. Zobaczcie jeszcze 32 werset. Co tam mamy w 32 wersecie?
Że wcześniej znosili wielkie zmagania z cierpieniem.
Tak, że znosili wielkie zmagania i cierpienia. I 33 werset kontynuuje. Co mówi?
Byli publicznie wystawiani na pośmiewisko, prześladowania, byli uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono.
I Pawła również.
I Pawła, tak.
Tak? Czyli popatrzcie, oni, jak się opamiętali, to przechodzili prześladowania. Byli prześladowani za swoją wiarę. I to do tego stopnia, że często pozbawiano ich majątku, wypędzano ich, ograbiano ich. Do więzienia ich wsadzano. To były takie cierpienia. Więc oni je znosili, tak? Przechodzili je. Czyli to się o nich dowiadujemy. A teraz zobaczcie, 35 werset. Co się stało? Co im towarzyszyło w czasie tych doświadczeń?
Ufność, pamiętanie o ufności, o zapłacie.
Oni, co im dawało siłę do zniesienia doświadczeń?
No.
Zaufanie Bogu. Przekonanie, że obietnice, które Bóg dał, nastąpią. Przekonanie, że Jezus jest arcykapłanem. On siedzi po prawicy w niebie i to jest tylko kwestia czasu, kiedy nas wyzwoli. Tak? I ta nadzieja, ta wiara dawała im siłę do przejścia prób. Co się stało? Zobaczcie dalej. Co mówi Paweł w 35 wersecie?
Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wiarę.
Dalej.
Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy.
Dalej.
Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli ktoś się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania.
W czym jest problem? Co się stało takiego, że już nie są w stanie znosić cierpień?
Zwątpili może.
Dlaczego zwątpili?
Przyjście w to, że coś się nie dzieje.
Przeczytajcie jeszcze raz.
Ta krótka chwila dla nich się dłuży.
No. Co jeszcze?
Trzeba wam bowiem cierpliwości.
Aby to zrobić.
Co się stało?
Zniecierpliwili.
Za długo trwa. Ile można cierpieć? Ile można problemów mieć tutaj w życiu? Ciągle kłopoty. Ciągle jakieś
coś.
Zmagania. Ciągle coś jest. I w końcu oni doszli do jakiego wniosku? Nie dam rady, już mam dość. Za długo. Rok, 2, 10, ale już nie dam rady. I mają dość. Zabrakło cierpliwości, zabrakło tego zaufania. Ta wiara się kurczyła, bo doświadczenie się przedłużało. Łatwo jest znieść krótkie. Bardzo silne, ale ono jest krótkie. Najgorzej, jak te doświadczenie trwa z różnym natężeniem, ale trwa ciągle. I ono się nie kończy. I ty myślisz sobie, kiedy? I stawiasz sobie granicę do tego, a w końcu mówisz, dość. I nagle cała nadzieja zaczyna zawodzić. Dlaczego? Bo ty dałeś przystęp zwątpieniu. I nagle sprzed oczu ucieka Chrystus, ucieka nadzieja, ucieka wszystko. Dlaczego? Bo ty zacząłeś wątpić. Czy to rzeczywiście tak? Po prostu to, co widzisz, przesłoniło ci to, czego nie widzisz. I nagle zaczynasz widzieć świątynię, kapłanów, święty spokój. To, co wszyscy, po co się wyłamywać. I nagle przestajesz ufać. Zaczynasz patrzeć na to, co widać. Dlaczego? Bo masz już potąd doświadczeń. A Jego ciągle nie ma. A ten Chrystus ciągle nie przychodzi. Pamiętacie, co w Piotra jest? Na śmiewcy przyszli, a chcesz do jego przyjść. To jest ten sam czas. Tam ciągle przychodzili ci, co podważali to. Więc w czym jest problem? Co jest u podstawy tego, że osłabli?
Brak cierpliwości.
W czym?
W oczekiwaniu,
w przechodzeniu prób i doświadczeń. Po prostu nie dadzą już rady. Po prostu oni uznali, że nie dadzą rady, że już dość. Czyli brak cierpliwości, brak wiary, brak nadziei, tak? Jak to jest napisane? 34? 35. Nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Przestali ufać, przestali być cierpliwi, przedłuża im się, tracą wiarę, bo wszystko za długo trwa. przedłużające się doświadczenia sprawiają, że oni zaczynają wątpić. Oni jedni? Nie.
Przypomina mi się taka historia, kiedy jeszcze nie było nowego przymierza, kiedy jeden człowiek, złodziej, wyszedł i szedł do Pana. Gdy patrzył, to wszystko było dobrze, ale okoliczności spowodowały, że zaczął wątpić. Tak? Jeszcze nie było nowego przymierza wtedy, ale to były pewne takie przedsmaki tego, co później. Tak? I Piotr później już nie jest tym, który wątpi, tylko tym, który jakby zachęca, przeciwstawia się tak zwątpieniu, kiedy już otrzymał Ducha Świętego. Tak? Ale też wtedy takie podobne wnioski wyciągaliśmy, ogólne, że cały czas trzeba trwać w zaufaniu. Czyli kiedy Pan Jezus był na ziemi, apostołowie mieli trwać w zaufaniu do Niego cały czas, a tracili to zaufanie. Tu podobna historia teraz. Mają trwać w zaufaniu pomimo wszystkiego, a brakuje im cierpliwości w próbach i doświadczeniach.
Tak, czyli byli uczestnikami cierpień, ale utracili ufność. Tracą ufność. Oni ją mają jeszcze, ale ją tracą. Są zagrożeni odrzuceniem tej ufności. Nie odrzucajcie tej ufności. On nie mówi odrzuciliście. Nie odrzucajcie. Oni są gotowi to zrobić już. Słuchajcie, oni są na granicy. Już dość. A Paweł mówi mi? Poczekajcie. To tylko krótka chwila. Jeszcze chwilkę. Więc pamiętacie początek listu? Jak ktoś zaczyna wątpić i ktoś już zaczyna mieć dość, to trzeba mu odświeżyć wszystkie obietnice. I odświeżyć mu, kim jest ich arcykapłan. Żeby oni znowu nabrali otuchy. Dlatego ten list się zaczyna przypomnieniem, kim jest Chrystus. Przypomnieniem, że ta świątynia to jest tylko dzieło rąk ludzkich, ale jest prawdziwa w niebie i ci kapłani są tacy jak wy, a tamten jest bez grzechu. I tamten żyje, ci umierają i zmieniają się tylko zmiany kapłańskie, a tamten żyje. A potem co mówi? Patrzcie na ojców, nie popełniajcie ich błędu. Oni też zwątpili po paru miesiącach, mieli dość. Oni tylko wyszli, już chcieli być na miejscu. Bóg ich przez morze przeprowadził, minęło parę dni, umrzemy z pragnienia. Bóg nas wyprowadził, żebyśmy umarli. Zapomnieli, że parę dni temu przeszli przez morze. I cud się stał. Za chwilę umrzemy z głodu. Mówi, nie powtarzajcie ich błędów. Oni byli tacy niecierpliwi, wy nie bądźcie tacy. Bądźcie cierpliwi, czekajcie, bo Pan przyjdzie szybko, rychło. Ale rychło według Jego czasu, nie waszego. Rozumiecie, dlaczego teraz te wszystkie przypomnienia? Oni nie mieli cierpliwości, stracili cierpliwość. Stracili siłę do trwania w problemach i próbach. Oni chcieli, żeby to było już teraz, o, już. Bo ja już mam dość. Bo ja już nie wytrzymam. To niech Bóg teraz przyjdzie. I to jest błąd, ponieważ wtedy ty jesteś ponad Bogiem. Tak się stało. Oni zaczęli definiować czas. Oni zaczęli definiować cierpliwość. Oczywiście, można powiedzieć po ludzku, że mieli do tego podstawy. No bo ciągłe doświadczenia. Ale z drugiej strony, co jest napisane dalej? Zaraz zobaczymy. Że to nie aż takie były, nie aż takie, jakie mogłyby być. Więc u podstawy leżą niecierpliwość i brak wytrwania w próbach i doświadczeniach. I to podważyło ich wiarę. To podważyło ich zaufanie. To podważyło że przestali widzieć jasno cel, obietnicę, bo problemy doczesne i ich podejście przesłoniło to, co niewidzialne. I obok mają to, co widzialne, tak jak wszyscy, i święty spokój. Było dobrze, po co zmieniać?
Paweł przypomina, co stracą, jeśli pójdą za tym.
A Paweł mówi, nie możecie tego zrobić. Nie możecie rzucić tego i wrócić do tamtego, bo nie ma powrotu znowu. Nie róbcie tego. Zobaczcie dalej, bo ten cały fragment do końca, zobaczcie, co on mówi. Prześladowania sprawiają, że są gotowi odrzucić wiarę, żeby tylko doznać ulgi, tak? Ale co Paweł na koniec mówi?
My też nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu.
Nie ma powrotu. Nie ma powrotu. Nie możesz wracać, bo się już nie możesz znowu wrócić. Powrót to spalone mosty.
Zatracenie.
I zatracenie. Nie ma drogi powrotnej, bo ona się równa zatracenie. Jeżeli rozważacie pomysł wrócić, to pamiętajcie, zatracenie. Nie ma drogi odwrotu. Rozważcie to. Więc zapiszmy sobie, że prześladowania sprawiają, że są zrezygnowani, że zaczynają już się niecierpliwić, ale nie ma drogi odwrotu. Jeszcze trwają wierze, ale są już na granicy, byśmy to powiedzieli, wytrzymałości. Ich wytrzymałości, bo Bóg wie, ile mogą przejść. Widzicie to? Rozumiecie to? Widzicie jak gdyby zasadność? Bo teraz pod koniec my się zbliżamy do końca listu. Jak się czyta go szybko i cięgiem, to można tych takich subtelności nie wyłapać. Trzeba było ten list przeczytać wiele, wiele, wiele razy, żeby połapać te punkty. Ale jeśli tak pomału idziemy, to mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, dlaczego jest taka kolejność, dlaczego jest ten opis ojców, dlaczego potem jest taki obszerny opis pokazujący wyższość nowego przymierza nad synajskim, wyższość kapłaństwa Melchizedeka nad kapłaństwem Arona, tak? Żyjącego kapłana i kapłanów umierających. Ofiarę z Chrystusa, ofiary ze zwierząt. Świątynia ziemska, świątynia niebieska. Mojżesz, Chrystus. Po co te porównania? Żeby oni zobaczyli, że do czego oni mają wracać. To tak jakby ktoś z pałacu chciał do namiotu z powrotem wrócić i mieszkać w namiocie, albo pod gołym niebem, w krzakach. To jest takie porównanie. Jak nie masz pałacu, to tam dobrze. Całe życie mieszkał w lepiance, całe życie mieszkał w ziemlance i było dobrze. Ale jak już ty jesteś w pałacu, masz obiecane to wszystko, to gdzie ty chcesz wracać? To i jak gdyby jawi się takie porównanie w liście, żebyście sobie przypomnieli, co wam jest obiecane. Że wy jesteście w drodze, ale to jest wam obiecane. Gdzie wy chcecie wracać? Do czego? To dawajcie, czytamy teraz rozdział 11. Tracą ufność, tak? Ja czytam tutaj, co jest zapisane. Hania jeszcze też zabrała głos. Dziękuję. I czytamy, słuchajcie, rozdział 11. Czy na razie, przepraszam, czy wy na razie to rozumiecie? Czy jak gdyby widzicie to w tekście o adresatach, o autorze? Czy wy to widzicie? Okej. Okay. Dobra, to czytamy rozdział...
To się rozwija i coraz bardziej klaruje.
Mm-hmm. Rozdział 11 czytamy.
A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Przed nią bowiem przodkowie otrzymali ślubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widziane. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain. dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli. Cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano: w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić zmartwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić. Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się wsparty o wierzchołek swojej laski. Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez 3 miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe i nie ulękli się rozkazu króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który zniszczył pierworodne. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążono przez 7 dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielnymi na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania. Ponadto kajdan i więzienia, byli kamienowani, przeżynani piłą, doświadczani i zabijani mieczem. Tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie, których świat nie był godny. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Mhm.
Tutaj niewiele mamy, bo więcej tutaj mamy rozdział o bohaterach wiary. Natomiast mamy tutaj werset 40 i on mówi o czym, zobaczcie.
że Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali też.
Czyli innymi słowy, co mówi tutaj Paweł? Popatrzmy na to z perspektywy adresatów.
Że najlepszy przed nimi.
Tak? Czyli co?
Czyli, że będą razem z bohaterami wiary.
Ci bohaterowie, kim dla nich są? Oni są Żydami. Są bohaterami narodowymi, byśmy powiedzieli. Każdy naród ma swoich bohaterów narodowych. Polacy też. I często się powołujemy, tak? Jako Polacy się często powołują na swoich bohaterów narodowych. Nie wiem, Kościuszko, Piłsudski. Każdy ma swoich bohaterów. Ale powołujemy się, dlaczego? Bo oni są znani, chcą ludzie ich naśladować, to, co zrobili, jest godne pochwały, tak? I powołujemy się na narodowych bohaterów, tak? Mówimy, że to są narodowi bohaterowie. Ci bohaterowie wiary, to patrzmy na to z perspektywy bohaterów narodowych. Wszystkie imiona są znane. Począwszy od Noego, Abraham, tak? Jakub, Izaak, męczennicy, prorocy, ludzie, którzy są znani ze słowa, tak? Ale też ludzie, którzy pokazali swoją wiarę. I teraz Bóg mówi, oni będą z Bogiem. I jakie słowa kieruje, zobaczcie, do oni są nawet więcej niż bohaterami narodowymi, bo oni są bohaterami wiary, tak? Ale spójrzmy na to z tej perspektywy, że to jest list pisany do Żydów. I to nie są jakieś nazwiska, których imiona, tak, nazwy, których oni nie znają. Oni ich doskonale znają. I teraz zobaczcie, co mówi tekst. Oni już umarli. Oni już odeszli. Oni już swoje pokazali. Oni umarli w wierze. Tak jak mówi Słowo Boże. A co jest skierowane, zobaczcie, do adresatów. Kolejna nadzieja.
Czekają.
Będziecie z nimi. Będziecie z tymi bohaterami, którzy są opisani w Słowie. Będziecie z tymi bohaterami, których za wzór sobie stawiacie, których sobie wspominacie, których sobie pokazujecie, mówicie o nich. Będziecie z nimi, ale...
Musicie wytrwać w wierze.
Jeśli wytrwacie. Więc gdzie chcecie być? Czy z bohaterami? Czy chcecie być na sądzie? Czy chcecie doświadczyć żaru ognia? Czy chcecie doświadczyć błogosławieństwa z bohaterami? Wybierajcie. Ten werset mówi o tym właśnie, słuchajcie, że co? Że Bóg przewidział coś lepszego ze względu na tych, którzy tutaj żyją i czytają te słowa, tak? Że będą z bohaterami, a bohaterowie czekają na nich.
Wspólnie osiągną doskonałość.
Tak. Wspólnie osiągną cel, by byli doskonałymi razem z nimi. Będziemy to sobie omawiać. Nie wcześniej. Więc muszą wytrwać, żeby odziedziczyć wszystkie obietnice, żeby być razem z bohaterami wiary, którzy na nich czekają. Zauważcie, że napominanie jakie jest? Raz jest takie budujące, podnoszące na duchu, tak? Przypominające to wszystko, takie ktoś by tak mówi, dawał siłę taką siły chce dodać, tak podnieść ich. A są momenty, że ostrzega, straszy wręcz. Z jednej strony chce podnieść, ale z drugiej strony nie ukrywa, co grozi, jeśli tego nie zrobicie, nie? Czyli zachowuje taką równowagę, zauważcie. Że nie tylko super fajne rzeczy opowiada, a o tym to tam lepiej nie mówić, nie. Również mówi o tym, co grozi. Okej, to czytamy rozdział 12. Mamy jeszcze czas, zobaczymy.
Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza.
cierpliwości biegniemy wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy się poddać Ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas, według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciało dziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamieniowane lub przebite strzałą. A tak straszne to było zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z niego, którego głos z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko niebe, ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu, tak jak mu się to podoba, czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
Okej. Okay. Nie wiem, czy zdążymy cały, ale przynajmniej zaczniemy ten rozdział 12. Czy nie idziemy za szybko? Może tak być? Bo to się trochę ciągnie, ale list jest długi, więc ja też nie chciałbym tak... Może tak być, ok? Dobra, to mamy rozdział 12. I co my mamy, słuchajcie, w rozdziale 12? Zobaczcie, co oni mają. Co możemy powiedzieć o adresatach?
Wokół siebie wielką chmurę
świadków. Tak. Tak, dokładnie. To, o czym mówiliśmy. To, co wcześniej czytaliśmy, że to jest tak, że oni nie są w próżni, że przykłady to ich otaczają ze wszystkich stron. Tak? Jaki jeszcze mają przykład? 2-3.
Jezusa
mają przykład nie tylko tych, którzy już wytrwali, ale mają przykład tego, który wytrwał, zmartwychwstał i żyje. Teraz, co jest ważne, słuchajcie, on jest tym przykładem, na który mają patrzeć. Tu jest tak, wodza i dokończyciela wiary. Tam macie twórcę, to nie do końca jest właściwe słowo użyte, dlatego że archeos to jest szef, lider, książę. Ten, który przewodzi i daje przykład do postępowania, jak postępować. Pionier, autor, tak? Ten, który prowadzi. Bardziej chodzi o tego, który jest wodzem, który prowadzi, daje przykład, tak? Który jest liderem, księciem, który prowadzi cały lud.
To słowo, które to jest twórca, tak?
Tak, ten twórca. A dokończyciel ten to jest też słowo, które mówi ten, który jest, ten, który sam jest perfekcyjny, tak? Czyli ten, który sam swoją postawę miał doskonałą i jest przykładem wiary dla innych. O tak. Czyli w tym sensie bardziej należy to rozumieć, tak? Te słowa. Więc oni mają przykład w tym kontekście, jeśli popatrzymy, to oni mają przykład Jezusa, który pokazał im, tak? Który zrobił dla nich wszystko, tak? I który jest ich wodzem i mają za nim iść, a oni co? Zastanawiają się, czy wódz, nie wódz? Mają już, zaczynają mieć wątpliwości, tak? Zaczyna być podważana ich wiara. Więc mają te przykłady wszystkie. Mogą z nich korzystać. Ale co oni robią niestety? Zobaczcie, trzeci werset.
Zniechęcają
się w umysłach. Opadają z sił z powodu utrudzeń, przeciwności. Zniechęcają się w swoich umysłach. Po prostu... Słuchajcie, no nie chce im się brać, iść za tym przykładem po prostu. Już mają dość. Zniechęcają się, opadają im ręce. Opadają na siłach, duchowych siłach, żeby trwać w tym. Jezus, tak, on był przykładem, a ja już nie dam rady. Tak, oni wytrzymali, im Bóg dał siły, dla mnie nie.
A ja nie wytrzymam.
A ja nie wytrzymam. I przychodzi do sytuacji, w której te przykłady z Biblii zaczynają cię irytować, a nie podnosić na duchu. To już jest tragedia. Kiedy ktoś cię chce pocieszyć, ostrzega cię, daje ci przykłady, a ty zamiast się podnieść na duchu, zaczynasz się irytować tym. I to jest już bardzo ciężki stan. Ale autor na to nie zważa. I słuchajcie, oni się zniechęcają w umysłach, czyli te doświadczenia, mamy dalsze informacje o nich, oni się zniechęcili. Po prostu nie chce im się zwyczajnie. Opadli na siłach, nie mają siły już dalej.
Ale też mamy informację, że jeszcze nie stawili oporu do krwi.
No dobrze, właśnie do tego idziemy teraz. Ale Paweł mówi, słuchajcie, to jeszcze nie są takie doświadczenia, że wy umieracie. Wy żyjecie. Czyli nie, jeszcze nie do krwi. Jeszcze, czyli mamy o nich informację, że to nie jest tak, że oni są zabijani. Oni są więzieni, bici, prześladowani, grabione mienie. Ale nie ma tak, że ich wszystkich się zabija. Paweł mówi, takich doświadczeń jeszcze nie mieliście. No to... I to ma być co? A ktoś powie, co ty wiesz o tym? No Paweł mówi, no ja wiem.
No Paweł akurat wie.
Ja akurat wiem.
Tak.
Rozumiecie? Więc zniechęcają się, ale nie mieli doświadczeń, nie mieli prześladowań na śmierć. Żyją cały czas. Tak? Przechodzą doświadczenia, ale co dalej? Zobaczcie, czwarty werset jeszcze mówi.
Walcząc przeciwko grzechowi.
Walcząc przeciwko grzechowi. Nie opieraliście się jeszcze do krwi. Bo jeżeli ktoś ich namawia do grzechu, to trzeba się oprzeć. A mówi, to jeszcze nie były takie doświadczenia. Czego zapomnieli? Zobaczcie.
Napomnienie o zmartwieniu.
ojcowskim.
Tak. W związku z tym, że sytuacja jest taka, że oni zaczynają, co robić? Jeżeli z czym jest związane te opadnięcie sił? Z czym jest związane te zniechęcenie, niecierpliwość? A jak to trzeba nazwać?
Grzech.
I jak się pojawia grzech, to co się pojawia? I zamiast być lżej, to jest jeszcze ciężej. Bo były prześladowania z powodu wiary, ty zaczynasz wątpić, a jeszcze się nakłada krcenie pańskie. I ty myślisz, jejku. A Paweł mówi, no ale wy musicie zrozumieć, skąd to się bierze. Że Bóg was chce naprostować, chce was na właściwą drogę naprowadzić z powrotem. Czyli do tego wszystkiego dołącza się Boże karcenie, słuchajcie, na nich. Ale jeśli są karceni, to są synami, czyli widzimy, że są dziećmi Bożymi, bo Bóg się o nich troszczy. Tak? Co jest dla nich przewidziane? Zobaczcie werset 10.
Żeby byli uczestnikami Jego świętości.
Czyli co? Żeby byli z Bogiem.
Tak.
A z Bogiem kto może być?
Święty.
Tylko, bo Bóg jest święty. Pamiętacie Księgę Trzecią Mojżeszową, nie?
Tak.
Tą Księgę Kapłańską. Co musiał lud robić, żeby Bóg był z nimi?
Oczyszczyć.
To nie Bóg się do nich nastrajał. Oni grzeszni, to ja...
Zasady zmienię.
Nie. Ja jestem święty i to wy macie się do mnie dopasować, a nie ja do was. Bo to dla was powinno zależeć, żebym ja z wami był. I to wy macie się dopasować do mnie, a nie ja do waszej grzeszności. To dokładnie tak samo jest tu.
Przymierze to umowa z konkretnymi warunkami.
Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Czyli tu warunki, mimo że dwie różne umowy, to akurat te kwestie, te zasady się powtarzają i w jednej, i w drugiej. To ty masz się dopasować do Boga. Bo Bóg chce, żebyś uczestniczył w Jego świętości. On jest święty, nigdy inny nie będzie, więc jeśli chcesz w wieczności być z Nim, to musisz się dopasować. Po to jest ofiara Chrystusa, ale też twoje życie. Czyli oni mają problem z tym, ponieważ oni zaczynają grzeszyć. A Bóg ich naprostowuje, żeby trwali w wierze, żeby mogli uczestniczyć w Jego świętości, żeby byli tacy, jak chce Bóg. Bo my dla swoich grzechów, oni też znajdują usprawiedliwienie. Nikt nie ma, każdy jest najbardziej miłosierny dla siebie samego. I nie znam takiego, co był bardziej miłosierny dla kogoś innego. Najbardziej miłosierni jesteśmy dla siebie samych. Tam się inaczej było. Nie dam rady. A zamiast pogłaskania po głowie biedaku nie dasz rady, to krcenie. I to jest ich problem, słuchajcie, bo to się nawarstwia, to się nakładają te rzeczy. Więc mają poważny problem, słuchajcie. Mimo że są wierzący, to mają poważny problem. Są na granicy posłuszeństwa Bogu, na granicy odpadnięcia od wiary. Więc zobaczcie dalej, idziemy tym rozdziałem. Karcenie nie jest przyjemne. Zobaczcie 13 werset. 12-13 może. Co z nimi się stało, słuchajcie? Kolana i opadły ręce. Nie chodzi o fizyczne kolana i fizyczne ręce. Tylko chodzi o duchowo, że oni po prostu nie mają sił. Tak jak człowiek nie da rady iść, ciężar niesie i w końcu nie da rady. Ręce mu się robią do ziemi, jak to mówimy. Nogi mu się uginają, on nie da rady dalej iść. Tak samo duchowo. Oni już nie dadzą rady dalej iść. A Bóg mówi, Paweł mówi, wzmocnijcie się. Podnieście się. Zdobądźcie się jeszcze na ten wysiłek. Cel jest blisko. Nie rezygnujcie. Czyli osłabli duchowo, tak? Muszą zrozumieć, że Boże karcenie ma za zadanie nie dobić ich, a podnieść.
Naprostować.
Naprostować. Tak? Dalej co mówi, zobaczcie. 13 werset.
Postójcie ścieżki waszych stóp.
Prostujcie ścieżki. Oni pobłądzili, pokrzywiły im się ścieżki. Pokręciła im się ścieżka. Pobłądzili na drodze wiary. Kuleją w wierze. Potrzebują uzdrowienia, żeby nie zejść z drogi wiary. To jest ważne. Oni potrzebują uzdrowienia, żeby zupełnie nie zejść z drogi wiary. Oni jeszcze nie zeszli. Dlatego do nich jest skierowane napomnienie, bo jakby zeszli, to już by nikt do nich napomnienia nie kierował. Ale oni potrzebują uzdrowienia, żeby nie zejść na zupełnie z drogi wiary. Czternasty werset, zobaczcie, czego im potrzeba?
Dążyć do świętości. I do pokoju.
Potrzebują czego? Uświęcenia. Tak. A Paweł tłumaczył wcześniej, co trzeba, żeby być uświęconym. Tak? Jest arcykapłan. I jeszcze, czego potrzebują?
Spokoju ze wszystkim.
Czyli co oni robią?
W konflikty wchodzą.
Wchodzą w konflikty. I teraz wchodzą w konflikty, bo ktoś z nimi wchodzi, czy oni wchodzą w konflikty? No, oni wchodzą w konflikty. Więc popatrzcie, że to się też przekłada na ich życie. To nie są takie biedne żuczki, które nie dadzą rady, ale oni by tak Pana Jezusa strasznie kochali. Nie, to się przekłada na niewłaściwe postawy. Zobaczcie, że słabość w wierze przekłada się na niewłaściwą postawę w życiu. Ty zaczynasz w życiu być nie w porządku. Na co dzień. Nerwowy, agresywny bardziej się stajesz. Złośliwy, niechętny. Nie chce ci się na społeczność pójść. To dokładnie to się dzieje, zobaczcie. Tam. Zaczyna cię irytować to, co jest mówione. Zachowanie ludzi zaczyna cię irytować wierzących nagle. Wolisz w domu zostać, bo wygodniej.
Słowo Boże cię zaczyna irytować.
Zaczynają cię, po prostu przestajesz tęsknić. I dziwisz się, że potem się zaczynają doświadczenia i próby jakieś. Dokładnie to się dzieje, zobaczcie, w tym liście. Zobaczcie, co mówi 15 werset. Co mówi 15 werset?
Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga.
Są zagrożeni odejściem od łaski Boga, popadnięciem w grzech i byciem szkodą dla kogo?
Też dla innych. Prawdzie.
Dokładnie.
Skalało się wiele.
Bo to jest z listu do Koryntian, jedno ciało.
Tak.
Tu członki na siebie oddziaływują. Dobrze albo źle. Więc zobaczcie, że to jest problem, który dotyczy ich jako zgromadzenia. Nie wiemy, czy było jedno, więcej, tak? Na pewno. Ale dotyczy to zgromadzenia. Relacji między jednymi, między drugimi. I zobaczcie, że te duchowe sprawy, te zwątpienie, rezygnacja przekłada się na życie całe. Na niewłaściwe postawy w różnych sferach. Nie inaczej jest dzisiaj. Więc popatrzcie, że oni zaczynają mieć poważny problem. I teraz z jednej strony doświadczenia i próby, z drugiej strony ich niewłaściwa postawa w tych próbach, zniechęcenie, grzech na co dzień, karcenie pańskie i nagle się wszystko zwala na głowę. I list ma za zadanie to poukładać. Ustawić im znowu właściwe priorytety, żeby oni nie odpadli od wiary. Bo niektórzy próbują wciskać, że to do niewierzących. Że ci, co tak tego, to oni są niewierzący. Moim zdaniem brakuje dokładnej analizy tekstu. Niestety to jest do wierzących, którzy gdzieś się pogubili. Na dziś skończymy, słuchajcie. Za tydzień skończymy ten rozdział i rozdział 13. Podsumujemy je sobie jeszcze raz, bo my robimy podsumowanie za każdym razem. Ale ja bym chciał całe podsumowanie zrobić. Jeszcze raz, jeśli pojawią się pytania, to ja chętnie się do nich odniosę i przejdziemy już do konkretnych lekcji tematycznych, dobra? A na dziś koniec.